Cześć! Po długim czasie w końcu słuchacie 26 odcinka podcastu Pranie Mózgu. Cieszę się, że nagrywam, choć nie łudzę się, że wracam tutaj z poprzednią regularnością, ale korzystając z chwilowego zwolnienia tempa, szarej pogody za oknem, uznałam, że wykorzystam w końcu scenariusz odcinka, który stworzyłam już bardzo dawno temu i od bardzo dawna czekał w moich plikach roboczych. Więc dzisiaj to się dzieje i nagrywam w końcu tę historię. Dodam tylko, że to, że nie nagrywam, nie znaczy, że was nie obserwuję zza komputera. I okazuje się, że pranie mózgu ma się coraz lepiej, mimo że odcinki nie powstają. Bardzo mnie to cieszy, więc jeśli zaczęliście słuchać tego podcastu w czasie, kiedy nie nagrywałam, to witam was bardzo serdecznie i zapraszam na świeżutki odcinek. Dziś będzie dłubanie w mózgu, szpikulcem do lodu i nie tylko. Lobotomia brzmi poważnie. Jak jakiś prozdrowotny zabieg, czy coś w tym guście. Być może nawet już coś o niej słyszeliście w tym podcaście. Dzisiaj sobie to wszystko uporządkujemy, zaczynając od samego początku, czyli od małpy. A właściwie dwóch. Becky i Lucy. To były małpki doświadczalne naukowców z Yale. Badano, jak szybko potrafią się uczyć i rozwiązywać problemy, na przykład znajdować jedzenie ukryte pod jednym z kubków, albo wykorzystać patyk, by sięgnąć po inny patyk i nim sięgnąć po jedzonko. Takie tam różne zadania. Co jest na ich temat ważne? Lucy, powtarzam, Lucy radziła sobie świetnie z tymi zadaniami, a Becky wręcz przeciwnie. Na dodatek na porażki reagowała po ludzku, złością. Kiedy w końcu obie małpy wytrenowano tak, żeby radziły sobie z tymi zadaniami, usunięto im przednie części mózgów. Wskutek tego oczywiście obie straciły zdolność do zapamiętywania i rozwiązywania problemów, ale to nie wszystko. Becky stała się bardzo spokojna, a Lucy zaczęła dostawać ataków szału. Jeśli oburza was takie zachowanie i traktowanie w ten sposób zwierząt, to nie spodoba wam się, że takie badania opisywane były na wykładach, na których licznie gromadziły się różne ważne osobistości ze świata nauki i wśród nich był także Egas Moniz. Niestety, on chyba na tym wykładzie musiał przysnąć i wskutek tego pominął w swoich późniejszych rozważaniach kluczowy fragment, w którym omawiano to, że Lucy ze spokojnej zmieniła się w szaloną bestię, i skupił się tylko na tym, że wściekła wcześniej Becky po operacji się uspokoiła. Gdyby Egas Moniz skończył na myśleniu, nikomu pewnie nie stałaby się krzywda. Ale on dał popis tego, jak może się skończyć spanie albo granie w Candy Crusha na wykładach. Egas bowiem wpadł na pomysł, że przecież w taki sposób można byłoby ukrócić cierpienia wielu chorych psychicznie, którzy w tamtym czasie, a były to lata 30. XX wieku, przepełniali przytułki o wątpliwej jakości pomocy medycznej. Niestety oprócz chęci niesienia pomocy, Moniza bardzo kusiła również sława i być może to doprowadziło do podupadku jego moralności. Jego medyczna kariera, a był neurologiem, nie poszła po jego myśli, bo nie dość, że jego koledzy plotkowali, że posadę neurologa na Uniwersytecie w Lizbonie dostał z powodów politycznych, to jeszcze nie bardzo mógł im pokazać, jakim jest specjalistą, bo zachorował na dnę moczanową, co uniemożliwiło mu sprawną pracę rąk, a więc i przeprowadzanie operacji. Zajął się więc pracą bardziej o charakterze badawczym, zaangażował się w badania z wykorzystaniem nowej techniki, jaką była angiografia. Rzeczywiście w 1927 roku uzyskał wyraźne zdjęcia unaczynienia mózgu, co było osiągnięciem, ale najwyraźniej niewystarczającym dla jego ego. Być może w myśl zasady, że nikt nas nie doceni tak jak my sami, postanowił poprosić o nominację do Nagrody Nobla za te osiągnięcia. Sam poprosił swoich przyjaciół, czy tam znajomych. Niestety jego sława nie trwała długo. Oczywiście Nobla, jak się domyślacie, nie dostał. I chociaż prężnie działał w zakresie badań angiograficznych, to nie on był ich wynalazcą, więc z biegiem czasu ze sławy pozostało jedynie uznanie, a to mu zdecydowanie nie wystarczało. Dosyć jednak na chwilę o ego Egasa Moniza. Wróćmy do tematu przytułków. Przepełnienie tych przytułków dla chorych psychicznie w tamtym czasie było naprawdę realnym problemem. W związku z postępem świata rodziny już nie tak chętnie zajmowały się chorymi, a jednocześnie w tych instytucjach, w których ich gromadzono, o prawach pacjenta raczej nikt nie słyszał. Nadal wierzono w różne stare sposoby leczenia, na przykład upuszczanie krwi, przez co ci biedni chorzy cierpieli tam jeszcze bardziej. Egas Moniz postanowił się raz na zawsze z tym rozprawić i opracował zabieg, który miał pomóc leczyć schorzenia ludzkiej psychiki. W gruncie rzeczy opierał się on na dłubaniu w mózgu, by zniszczyć połączenie między płatami czołowymi a ciałem migdałowatym, czyli połączenia między strukturami odpowiadającymi za planowanie, racjonalne działanie i emocje. Za bardzo nie przejmował się niestety prowadzeniem dokumentacji pacjentów, czy tam obserwowaniem ich stanu po operacji. Grzebał im w mózgach i na tym się kończyło. Brak rzetelnych informacji nie przeszkodził mu jednak w głoszeniu swoich sukcesów, choć nie zawsze miały one potwierdzenie w rzeczywistości. Pewnie zastanawiacie się, skąd te zaniedbania u naukowca, ale przypominam, że Monizowi bardzo zależało na sławie, najwidoczniej za wszelką cenę. A że był już około 60, być może postanowił nie marnować czasu na jakieś papiery i ludzkie zdrowie. Zabieg, który opracował, nazwał leukotomią i upierał się, że wcale nie wpadł na ten pomysł po konferencji, na której obserwował małpy Becky i Lucy, a myślał nad nim już dużo wcześniej. Być może tak było, ale nikt ani nic tego nie potwierdza. Nawet koledzy, z którymi rzekomo miał na ten temat rozmawiać. W tym miejscu warto przedstawić pierwszą osobę, która zabiegowi leukotomii została poddana, a przynajmniej poddana i opisana. Była to 63-letnia kobieta, która cierpiała z powodu napadów płaczu, halucynacji i urojeń, że ktoś chce ją otruć. Kobieta w nadziei na wyleczenie poddała się operacji polegającej na wywierceniu w jej czaszce dwóch otworów i wstrzyknięciu w nie spirytusu. Brzmi to co najmniej brutalnie. Oceniając jej stan po operacji, Moniz nie był jakoś specjalnie drobiazgowy. Zadał jej kilka pytań w stylu wolisz to czy to, ocenił, że nie potrafi podać swojego wieku i nie wie, gdzie się znajduje, a później odesłał ją z powrotem do przytułku, gdzie wiodła życie podobne do tego przed zabiegiem. Nawet napady płaczu wróciły. No cóż, pomyślicie, zabieg nieudany, a skąd? Moniz ogłosił, że udało mu się ją wyleczyć, bo podobno paranoja i urojenia osłabły. Poza tym zoperował już 7 kolejnych osób, więc głupio byłoby się przyznać, że to nie działa. Musiał jednak przeczuwać, że coś tu nie gra, bo od wstrzykiwania alkoholu odszedł na rzecz cienkiego pręta zakończonego pętelką, którą wsuwał w płaty czołowe i tą pętelką wybierał sobie tyle mózgu, ile uważał za słuszne. Szybko zoperował w ten sposób 12 osób. Jako że wnikliwe badanie skutków przeprowadzonych operacji nie zajmowało mu zbyt wiele czasu, bo po prostu tego nie robił, szybko zgromadził materiał badawczy, który pozwolił mu napisać książkę o leukotomii. U 1/3 pacjentów według Moniza doszło do wyleczenia, u 1/3 stan się nie poprawił, a u 1/3 objawy osłabły. Piękne wyniki, zaskakująco równy rozkład i biorąc pod uwagę, że owijanie w mokre prześcieradła raczej chorób nie leczyło, oszałamiająca skuteczność nowej metody. Szkoda tylko, że ustalenie Moniza można podsumować tylko pytaniem, czy w tej bajce były smoki? Co gorsza, jak to bywa z takimi pomysłami, szybko się rozprzestrzeniają. Te zawarte w książce Moniza błyskawicznie dotarły do innych naukowców, Na przykład do Waltera Freemana, który od teraz staje się głównym bohaterem historii. Żeby nie było, Freeman był świetnym neurologiem, ale podobno nawet najlepszym się zdarza. Pomysły Moniza szczególnie przydatne wydały mu się na stanowisku, które wtedy obejmował, w przytułku dla bezdomnych, gdzie grono potencjalnych pacjentów było obiecujące. Już 2 miesiące po pojawieniu się książki Moniza, Freeman i towarzyszący mu neurochirurg przeprowadzili pierwszy zabieg. Uczeń, a więc Freeman, szybko przerósł mistrza, bo po zmodyfikowaniu procedury Moniza i wykorzystywaniu do przeprowadzenia zabiegu nowego przyrządu przypominającego nóż do masła, którym to gmerali w mózgach, nazwali ten zabieg lobotomią. Może to i lepiej, że on się tym zajął, bo dokumentowanie skutków i zagrożeń związanych z zabiegiem szło Freemanowi lepiej niż poprzedniemu. I tak oto doszedł do wniosku, że nie pomaga ona schizofrenikom, alkoholikom i osobom z perwersjami, za to działa w przypadku osób chorych na depresję i zaburzenia emocjonalne. Na skutek zabiegu pacjenci musieli jednak na nowo nauczyć się podstawowych czynności, czemu często niestety towarzyszyło otępienie, brak inicjatywy czy niepohamowany apetyt. Niektórym wzrastało libido, inni tracili zupełnie społeczne wyczucie lub przestawali dbać o higienę i wygląd. Te skutki dość jednoznacznie wskazują, że u pacjentów coś z płatami czołowymi, lekko mówiąc, nie grało. Nic dziwnego więc, że ten nowatorski zabieg budził kontrowersje. Pojawiały się głosy, że to wcale nie jest leczenie, czy aby na pewno pacjenci chorzy psychicznie wyrażają świadomą zgodę i inne tym podobne dyskusje. Freeman miał jednak pewien argument, wobec którego część naukowców nie mogła protestować. Brzmiał on tak. Jeśli opracowana przeze mnie procedura umożliwiała pacjentowi sen w łóżku, a nie pod nim, była tego warta. Prawdą jest, że w tamtym czasie niewiele było skutecznych metod leczenia, co czyniło lobotomię jednym z niewielu sposobów na wyciszenie objawów, przynajmniej u części pacjentów i umożliwienie im przynajmniej częściowo normalnego funkcjonowania. Niestety, jako że operacja była skomplikowana, trzeba było w nią angażować wielu specjalistów, nie rozwiązała problemu przepełnionych przytułków. Dlatego też Freeman musiał wpaść na prostszy i tańszy pomysł. Nowe podejście można by śmiało nazwać kij ci w oko, a właściwie szpikulec do lodu ci w oko. Otóż Freeman dowiedział się, że kości oczodołu są stosunkowo cienkie, i że 20-centymetrowy pręt można byłoby wsunąć obok oka, przebić kość i dostać się do mózgu, a następnie odpowiednio nim poruszać, rozdzielić płat limbiczny od czołowego, szpikulec wyjąć i gotowe. Szpikulec do lodu znalazł on kiedyś w swojej kuchni, przyjrzał mu się i uznał, że nada się idealnie. Na początku tego rodzaju praktyki wykonywał potajemnie. Zabierał pacjentów na górę, traktował elektrowstrząsami dla znieczulenia, odchylał powiekę, wkładał szpikulec w okolicach kanalika łzowego, stłukał młotkiem, aż przebił kość, wsuwał głębiej, poruszał i procedurę powtarzał na drugim oku. 20 minut i po robocie. Pacjent po godzinie mógł wracać do domu, pojawiały mu się tylko sińce pod oczami i czasami dyskomfort. A czasami było gorzej. Do czego mogło się przyczynić zdanie Freemana na temat higieny, a właściwie bzdur o zarazkach. Jak się już pewnie domyślacie, w jego gabinecie sterylnie raczej nie było. Operacja bez rękawiczek czy maski na twarzy to była dla niego normalność. Krążyło nim też różne inne plotki, jakoby wykonywał lobotomię z zaskoczenia nieświadomym pacjentom, którzy przychodzili do niego na elektrowstrząsy. I z tą wiedzą na razie Was zostawiam. Walterowi Freemanowi i Monizowi przyjrzymy się jeszcze w kolejnej części tego odcinka. Na dziś to wszystko. Oczywiście wszystkie linki do materiałów znajdziecie w opisie odcinka. Mam nadzieję, że ta druga część pojawi się w najbliższej przyszłości. A teraz dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia.